Czy tutaj widzisz w tym swoim zrozumowaniu moją wątpliwość i powiem niepokój nawet, może nie jedna z głównych spraw, to jest to, że uważasz, że jest czas na to, żeby społeczeństwo trochę, jak to nie bardzo jak powiedziałeś, opamiętało się, tak zastanowiło się. Otóż żyć w społecznym takich momentów nigdy nie ma i nie będzie. To jest w ogóle niemożliwe, żeby całe społeczeństwo, czy nawet jego większość, zgodziła się poczekać na to, jak wy się ustawicie, jak się Kościół ustawi, jak się ono samo ma ustawić do tej swojej najbliższej przyszłości. Mechanizmy polityczne i gospodarcze działają automatycznie. I już się stworzyła, już jest określona sytuacja, która, powiem otwarcie, stawia was w bardzo niekorzystnej sytuacji. W sytuacji izolacji. I od społeczeństwa, i izolacji w samej władzy. Wiesz, tej linii, o której mówisz.
Wiesz, po pierwsze to
także tutaj jak nie wiem jak na to odpowiesz, ale element czasu dla mnie jest tutaj chyba.
Co, jeżeli masz tylko jedną wątpliwość do tego, co
nie powiedziałem, że kilka innych, tak. Ale ta jest.
Ja mam sporo wątpliwości. Natomiast jak ja mówiłem o tym, że społeczeństwo powinno mieć czas na zastanowienie się, to oczywiście nie myślałem, że ono po prostu będzie nieaktywny lub przestanie reagować na to, co my robimy. Nie. Ja po prostu myślę o czymś innym, że to jest wzburzone morze, nasze społeczeństwo. I w tym sensie uważam, że dla nawet wyjścia na prosto potrzebne jest uspokojenie. Czyli chciałbym, może to brzmi zbyt idealistycznie, ale jest potrzebna pauza na wytchnienie, na refleksję. Ale to nie znaczy, że my nie powinniśmy na przykład podrzucać, powiedziałbym, tematów do tej refleksji. Oczywiście nie w ten sposób, jak robi to właśnie Funio w tej Trybunie Ludu, prawda? No tylko, wiesz, ja sam myślałem o sobie niejednokrotnie i o swoich najbliższych czy przyjaciołach. Spędzałem całe godziny na różnego rodzaju dyskusjach. Mnie też po tym, bo też to był dla mnie szok, potrzebna jest chwila refleksji, chwila, która może trwać wiele miesięcy nawet. W tym sensie myślałem. Natomiast druga sprawa, a ty mówisz tak, społeczeństwo nie czeka. No i zupełnie bym się z tym zgodził, dlatego że społeczeństwo po pierwsze jest bardzo różne. Ja zawsze dostawałem gęsiej skórki, jak ci działacze Solidarności tu przychodzili do mnie i mówili w imieniu społeczeństwa. Oni inaczej nie mówili, tylko społeczeństwo żąda. Rulewski mówił, panie premierze, społeczeństwo żąda, społeczeństwo domaga się. Ja mówię, panie, ja też jestem członkiem społeczeństwa i ja na przykład się nie domagam tego, to co, jak to jest całe społeczeństwo. Otóż ja nie sądzę, że to jest tak, jak ty mówisz. Społeczeństwo jest po pierwsze bardzo zróżnicowane. Dziś jest bardzo zróżnicowane. Teraz powiadasz, że już jesteśmy w izolacji. Po pierwsze, my i społeczeństwo. Trudno mi na ten temat dziś się wypowiadać. Mamy dzisiaj tutaj zresztą Obodowski zrobił pierwszą naradę taką, to są dyrektorzy, ale wielu dyrektorów z 30 fabryk, żeby się trochę dowiedzieć, co tam się dzieje w środku, rozumiesz? No jest rzeczą pewną, że gdyby zrobić dzisiaj ankietę na temat popularności Jaruzelskiego, czy też rządu, to przypuszczam, że zero byłoby to odpowiedzią, to jest jasne. Chociaż mogło być też inaczej, ale bardzo w to wątpię. Teraz, dlaczego on jest przeciwko nam dzisiaj? Ja myślę, że przede wszystkim w wyniku tego szoku. Ono zresztą nie bardzo wie, czego my chcemy. Poza tym wystąpieniem Wojtka, dobrym wystąpieniem w moim przekonaniu, to ono jeszcze nie uzyskało.
Czy prawda jest, że Rosjanie nie byli zadowoleni z tego, że on pominął prapartię?
Nieprawda. Nie.
A skoro przy tym jesteśmy, a dlaczego nie pojechał do Moskwy na urodziny Loni?
No po prostu myśmy to rozważali i wspólnie żeśmy uznali, Poza Funiem właśnie, który mówi, że ktoś jednak powinien pojechać. Nie, nikt nie pojechał. Myśmy to rozważali, wyszliśmy z założenia, że podróż jego do Moskwy nawet na tak wielką rocznicę, tak wielkie wydarzenie byłoby nie taktem dla społeczeństwa. No, byłby to krok niezręczny po prostu. Wiesz? Teraz mówisz, izolacja, nasza izolacja w samym aparacie władz, znaczy myślisz o izolacji Wojciecha, mojej, tak, jeszcze dwóch, trzech
innych, którzy myślą tak podobnie.
No, jakbyś to powiedzieć, ja te przejawy izolacji też widzę. Widzę nawet niebezpieczeństwo stąd płynące, bo po prostu problem polega na tym, że ten przewrót od razu uskrzydlił tym wszystkim, którym trzęsły się nogawki przez ostatnie miesiące, rozumiesz? No i tak jak mówił Dmowski, jak zawieje wiatr historii, to wpierw śmiecie leci do góry, rozumiesz? Tak było już tych wielkich takich, ten wiatr już w przeszłości kilka razy tak szalenie wzbijał to śmieci do góry, teraz też wzbił. Ja może jestem bardzo na to uczulony, bo Wojciech zawsze mówi, nie przejmuj się, ja nie pozwolę, my tak powiem, położymy skuteczną tamę tym ludziom. No ale coś tak mówi, a potem jest praktyka, że nie opiniujesz każdego gnojka, który ci robi takie czy inne rzeczy. Co jest niebezpieczeństwem wielkim, może nawet nie tyle dla nas, w tym sensie, że ta linia musi się załamać, tylko tego rodzaju śmiecie, które wzbija się do góry, utrudni porozumienie ze społeczeństwem, względnie wydłuży ten okres działań na rzecz osiągnięcia porozumienia. Bo ja obserwuję to w telewizji. Tam nie ma żadnych nazwisk do tej pory. Wiesz, nazwisk znane. Tak.
Czy rozlano krew kopalni tam za własną wiedzą, czy to was tylko o tym poinformowano?
Nie, to było w ten sposób, że Wojciech od pierwszego dnia nie było takiej rozmowy, wiesz, z szefem sztabu i z szefem policji. Gdyby nie padało ostrzeżenie, że nie wolno używać prawa. Rozumiem, że każdy dzień, który kończyliśmy od soboty do tego dramatu w tej kopalni Wujek, to kończyliśmy z takim wyschnieniem ulgi. Na szczęście ani jedna kropla krwi się nie przelała, chociaż byli ludzie z dala od nas stojący, którzy mówili, że taka operacja musi niestety spowodować również rozlew krwi. W tym konkretnym dniu, w którym to się stało, myśmy otrzymali, znaczy generał Kiszczak, ten szef, MSW, bardzo zresztą fajny chłop, wojskowy, co jest też bardzo ważne, nie ma mentalności policjanta. W trakcie obrad naszych, nie pamiętam, która to była godzina, ale to było południe, otrzymał karteczkę od adiutanta Wojciecha, tam szef komendy MO w Katowicach prosił go do telefonu, poleciał, przyszedł i powiedział, że ten pułkownik pyta, prosi o prawo do użycia broni, ponieważ sytuacja w kopalni jest krytyczna. Zresztą tam były takie piki, rozumiesz, coś niebywałego. Jedna taka na 2 metry, taki pręt metalowy z taką rączką przyszwysowany i zaostrzony, to rozpalali w kuźni i z tym wybiegali do tych milicjantów, którzy mieli tarcze plastikowe. I ten rozpalany, wiesz, pręt przybijał od razu. Także ten milicjant stał na jakieś metr, 1,5 metra od tego atakującego, wiesz, i był bezbronny, bo ta tarcza nie pomaga. Otóż na to Wojciech powiedział, że w żadnym wypadku wyda im takie polecenie i cel poleciał po raz drugi do telefonu. Ja jeszcze dobiegłem. Powiedziałem, słuchajcie, ponieważ to są Katowice, wiesz, twierdza w gruncie rzeczy jakiegoś obskurantyzmu czy dogmatyzmu w tych władzach, to ja mówię, słuchajcie generale, powiedzcie tamtemu komisarzowi wojskowemu, żeby stał przy komendancie, no, pilnował. Nie mam jeszcze raportu prokuratury, bo ona bada szczegółowo. Trzeba by ją coś zmusić, żeby bardzo szczegółowo zbadała. Ale zdaje się, że w momencie, kiedy pułkownik się pyta, to już było po. Rozumiesz?
Czy już oni sami podjęli,
że oni sami podjęli decyzję.
Dlaczego to pytam? Dlatego, że dla mnie nie ulega wątpliwości, że ta sprawa odizolowała was bardzo mocno społecznie. Jeszcze bez tej sprawy prawdopodobnie to, co mówisz, mogłoby się przy których oporach, trudnościach, przy tym okaleczeniu, przede wszystkim w inteligencji polskiej, która tego nigdy nie zapomni. Na przykład to, co w Krakowie się stało, już w tej chwili ma psychiczny związek z najgorszym okresem w historii Polski.
Słuchaj, ja nie znam tej sprawy krakowskiej, ja się zainteresuję tym, zapisuję sobie to.
Jeszcze delegacje zagraniczne, jak ten Streicher oprowadza po Jagiellonce, ja byłem często uczestnikiem takich grup, to przede wszystkim zaprowadzał się ich do tablicy ku czci tych, którzy zostali aresztowani w momencie, kiedy...
Tak. Więc wiesz, zaczynając od tej drugiej sprawy, jak ci powiedziałem, ja nie znam, zaraz się tym zainteresuję, choć uważam, tak jak już powtórzę to, co mówiłem, że są to sprawy do wyrównania, do wyłagodzenia, chociaż muszę tu znowu też powiedzieć to, że no, boję się, że to zostaną ślady na długie lata. To jest jedna sprawa. Druga, kopalnia Wujek i kopalnia Wujek jako mur, tak powiem, który powstał między nami i społeczeństwem. Powiem ci, że może to jest cyniczne, ale w końcu żyjemy w określonych świecie, to znaczy nie myślę o Europie Wschodniej, ale w ogóle w świecie. Pani Thatcher zagłodziła na śmierć 10 więźniów i nie będzie to jej, tak powiem, policzone za wielką zbrodnię, o ile w moim przekonaniu potrafi rozwiązać ten problem, o który ci więźniowie walczyli. Jeżeli z tego wielkiego nieszczęścia, z tego morza chaosu wyłoni się Polska rzeczywiście, no powiedziałbym, możliwa do akceptacji, jest przedmiot codziennych moich rozmów z Wojciechem, dzień w dzień na tym dyrektoracie też, to wtedy można rzeczywiście powiedzieć, że te ofiary, choć może nie były konieczne, ale nie poszły na marne. Wiesz, ja tak na to patrzę. Popatrz, przyjacielu, no, według mnie, choć myśmy tego nie wliczali przecież, ale w istocie rzeczy, jak wprawiasz w ruch coś takiego, to w zasadzie musisz z góry się liczyć z tym, że coś takiego może być.
Nie, to ja też odpowiem cynicznie, że nie, i nie chodzi mi tutaj o jakąś polemikę z tobą, tylko chodzi mi o uściślenie pewnej bardzo zasadniczej sprawy. Pani Sasza, jak zagłodziła na śmierć, to robiła to, mając za sobą poważną bazę polityczną, gospodarczą, która ją w tej sprawie poparła. Natomiast tutaj to, co się stało, i to jest może też cyniczne sformułowanie, ja na to patrzę, tylko i wyłącznie w tej chwili od strony polityki. To zostało dokonane, czy to zostało dokonane świadomie, czy nie, ale to stworzyło przepaść
między
wami a społeczeństwem, bo to w tej chwili urosło do symbolu, tak jak symbolem były ofiary w Gdańsku w 70 roku, stały się symbolem. I czego się boję? Znaczy, że w momencie, kiedy to, co narysowałeś, zacznie się jakiś dialog ze społeczeństwem, z Kościołem, żeby przy utrzymaniu stanu wojennego, w sytuacji, w której sam przyznajesz, Wojtek i ty, Kazik, nie panujecie nad tymi aparatami, które działają.
No, ale staramy się panować za
cenę. Ale to może znowu powstać podobnie. Może, zwłaszcza, że w społeczeństwie są nastroje rosnące opozycji, ta młodzież szuka, prawda, na pewno konspiracji, jestem przekonany, że te konspiracje się już narodziły i że nie będzie trudno albo sprowokować, albo nawet słuchaj.
Ja to rozumiem w ogóle wszystko i dostrzegam te same niebezpieczeństwa, tylko wrócę do przeszłości trochę. Kiedy już było widoczne, że zbliżamy się do wielkiego dramatu, bo tutaj widać było, że przywódcy Solidarności no po prostu oszaleli. Naprawdę tak było, że wiesz, ja znasz mnie dziesiątki lat i wiesz, że możesz na przykład powiedzieć, że w takich czy innych ocenach się nie ma. Nie był historykiem. Nigdy. Znaczy, zawsze trzeźwo dość patrzałem na to wszystko, co się działo w Polsce. Otóż kiedy już to szło w kierunku wielkiego nieszczęścia, bo ten 17 grudzień miał być demonstracją siły, tu zresztą najgorszą rolę odegrał ten region Mazowsze, rozumiesz, bo to rzeczywiście był ośrodek, no, między nami mówiąc, kontrrewolucji. Zresztą Siła Nowicki też wczoraj mówił, że pan jak ja wchodziłem do tego budynku, to byłem przerażony po prostu nastrojami, które tam były. Ale kiedy tak już ten złowieszczy rozwój widać było wyraźnie, to ja powiedziałem Wojciechowi, słuchaj, jest jeszcze jedno wyjście. Mianowicie zwołać szybko Krajową Konferencję Partyjną, wyjdziesz na trybunę i powiesz, podjąłeś się próby zbudowania czegoś, nie wyszło. Jeszcze wierząc, że można, objąłeś przywództwo partii. W związku z tym, że nie udały się wszystkie twoje cele, twoje zamiary, proponujesz dokonanie wyboru nowego składu KC i władza przejdzie w ręce innych, czyli Kociołka, Grabskiego, Funia. W porządku. Ja to powtarzałem kilka razy. Na to argument Wojtka, zresztą powtarzałem, mówiłem o tym argumencie, mówiłem, używałem tego argumentu także w rozmowach z innymi zaprzyjaźnionymi ludźmi, na to odpowiedź była taka, aha, to znaczy, że ty chcesz po prostu doprowadzić do tego, by ten kraj był skąpany we krwi. To pierwszy zarzut. To tak by było. To nie ulega wątpliwości. A drugi, pamiętam, jak mi ktoś powiedział, to znaczy, że po prostu uważasz, że powinniście uciec, zdezerterować. Czy będziecie mieli, będą mieli podstawę do tego powiedzieć, że jesteście tchórzami. To są oczywiście, drogi Bogdanie, dylematy moralne, piekielnie trudne, co ty myślisz, że ja nie zdaję sobie sprawy z tego, co, jakie przepaści zostały tu wykopane między mną na przykład, a częścią społeczeństwa, to wiem wszystko. Tylko jak postąpić w takich sytuacjach? Najchętniej, znaczy tak wiesz, kierując się swoim dobrem, powinienem uciec z tego interesu, tak? A gdybym uciekł, to ty pierwszy byś prawdopodobnie powiedział, no wiesz, stary, to tak się nie robi. Otóż może to zabrzmi, wiesz, wzniośle lub też banalnie, ale...
No nie, teraz siedzisz i ty, Wojtek, na tygrysie. Wy nie możecie wyjść z tego tygrysu, bo to było za...
Zagryz.
Zagryz.
No to ja wiem o tym, ale ten tygrys może nas ponieść także w złym kierunku.
Oczywiście.
No ja sobie zdaję sprawę teraz, jak gdzieś przyszedł, akurat pisze taki dęk szrift na temat tej sytuacji, potrzeb, konieczności, ponieważ ja...
Dla kogo?
Dla Wojciecha, wiesz, bo ja po prostu, ponieważ z zawodu jestem historyk, to lubię zostawiać po sobie ślady.
Pytanie jest co? Czy prawda, że są doradcy sowieccy?
Nie, skądże bzdura w ogóle. Bzdura.
Sami?
Nie, dajże spokój.
Nie?
Nic. Nie, nie, co ty tam. W ogóle tu przyjechał na parę dni przed tym Kulikow. Ale po pierwsze Kulikow odwiedza nas od sierpnia, no wiesz, co parę, tak powiem, tygodni lub tam co miesiąc, dwa. I tutaj też przyjechał w ogóle nieświadom tego, co się stanie, bo oni o tym nie wiedzieli przecież. Rozumiesz? Natomiast widzisz, już wspomniałeś o doradcach. Rzecz polega na tym, że Związek Radziecki dwukrotnie był przygotowany do wyjścia. To wiesz, to był 6, zdaje się, grudzień ubiegłego roku. Tak jest. I początek kwietnia tego roku, czy koniec marca po tych wydarzeniach bydgoskich. Latem zmienił swoją koncepcję. Mianowicie uznał, że zejdzie tu w momencie, kiedy rozpocznie się wojna domowa. Znaczy czekał na masakrę wewnętrzną. A ona musiała nadejść. Ja pamiętam na 2 tygodnie przed tym całym zamachem poproszono mnie na biuro polityczne i ja tam przedstawiłem ocenę sytuacji i powiedziałem, że na gruncie mojej wiedzy i mojej obserwacji o tym, co się dzieje w Polsce, następnym krokiem musi być wojna domowa. Bo jej elementy faktycznie zaczęły się pojawiać. Gdzieś tam wpadł jakiś facet, wyciągnął pistolet i postrzelił komendanta posterunku. Ja powiedziałem, od tego wydarzenia do momentu, kiedy ktoś strzeli na ulicy do milicjanta albo do patrolu wojskowego, jest tylko jeden krok. I logika po prostu zdarzeń musi doprowadzić do podniesienia tych namiętności na wyższy poziom. Rozumiesz? W tym sensie myśmy byli rzeczywiście oddaleni nie wiem o ile dni od wewnętrznych, tak powiem, rozpraw fizycznych już. Zresztą takie elementy były również w postępowaniu niektórych, no słuchaj stary, przecież to jest fakt. Ja wiesz, ja bardzo ostrożnie przyjmuję te fakty, które tu napływają, ale no było tak, że wiesz, w kilku ludzi Solidarności bierze faceta i mówi, za chwilę nadejdzie dzień, kiedy będziesz zjadał tą swoją legitymację partyjną. Bo Giertycha, tego profesora, to jest taki profesor ekonomista, starszy pan, syn z rodziny tych Giertychów zresztą, członek partii, notabene. Słuchaj, w Instytucie Akademii Nauk kilku ludzi powiedzieli, panie profesorze, panie są czerwoną świnią i pan będzie wisiał. Przecież to takie były namiętności.
Tak. Nie, no nie, tak tutaj co do tego ja nie podważam swoich opinii. Z tym, że oczywiście jedną uwagę muszę zrobić, że władza nigdy nie może polegać tylko na informacji, która jest sterowana
człowieku.
Bo to pogłębia izolację.
Po pierwsze chcę ci powiedzieć tak, że myśmy tutaj po przyjściu, tak, był taki tradycyjny kanał informacji MSW, tak? Drugi kanał informacja partyjna, z Wydziału Organizacyjny, która idzie. Trzeci kanał to jest informacja kontrwywiadu wojskowego, tak? Myśmy uruchomili sobie jeszcze jeden kanał od wojewodów, bardziej obiektywnych ludzi. Piąty kanał żeśmy uruchomili. Sieć korespondentów Polskiej Agencji Prasowej.
To najważniejsze.
Tak. Proszę Ciebie, szósty kanał. Sieć korespondentów telewizyjnych. Codziennie mieliśmy, i mamy zresztą, teraz od troszeczkę się nigdy, te dwa ostatnie padły, ale będą przecież odbudowane. Myśmy codziennie dysponowali tymi 6 kanałami informacji. Niejednokrotnie łapałem na przekłamaniach te kanały pierwsze. Wszystkie. Ja to o tym wiemy, stary. Myśmy sprawdzali, robiliśmy nawet takie próby. Ja zadzwoniłem do MSW i powiedziałem, słuchajcie, w tych wszystkich waszych informacjach jest tyle sporo, jest tak dużo ciekawych po prostu informacji, które można służyć w prasie, no pokazać tym. Dobrze. Po jednym dniu, po dniu dzwoni do mnie facet i mówi, wiecie, myśmy to rozpatrywali i przed wykorzystaniem jednak to prosimy o to, żebyście, żeby ci, którzy chcą wykorzystywać, nas powiadamiali. To musimy sprawdzić. I zaczęli robić taką kronikę dnia dla papa i tam w górę był tak numer telefonu, do którego może zadzwonić, jeżeli chce się wykorzystać. Przecież to wiesz, to są mechanizmy, jak wiesz...
Teraz druga rzecz, do której wrócę, to jest to, że mi się wydaje, że czasu nie macie do czasu. Tak. I wrócę do tego od przymocy zacząłem. Zachód będzie na tę sprawę patrzył cynicznie i z wyrachowaniem. Jeśli zobaczy, że wy czekacie, że straciliście inicjatywę, że biorą w górę inne siły, które będą rozliczały się, czy będą chciały wracać do takich czy innych starych koncepcji, to oczywiście oni się do tego odpowiednio ustosunkują. Czyli innymi słowy, i społeczeństwu, i Zachodowi, i Wschodowi zresztą, musicie pokazać szybko akcję. Wtedy tylko ten zyskuje, kto działa. I tutaj musicie mieć jakiś program szybkiego działania, żeby i społeczeństwo także widziało, że tu nie kończy się na słowa, że odnowę się kontynuuje, tylko jakie działanie, w jakich kierunkach. No to na razie macie sporo do tego, żeby odczyścić.
Słuchaj, Bogdan, ja się zgadzam z tym całkowicie. To jest warunek podstawowy, z tym, że no i my pracujemy nad tym programem, o którym ci mówimy, nad tą deklaracją. Oczywiście to nie jest tylko kwestia deklaracji, to jest kwestia przede wszystkim działań, prawda?
Tak. Bo... Na przykład Wojtkowi wczoraj sugerowałem dwie rzeczy.
Tak.
Uderzenie w biurokrację.
Tak, ja też.
Zrobię to Gomułka. W sposób natychmiastowy i radykalny. A drugie, wyrzucenie tych tysięcy przepisów, dekretów, które ludziom po prostu,
słuchaj,
nie dają już nie tylko, stworzyły w zasadzie permanentny stan wojenny w społeczeństwie od 30 kilku lat.
Bogdan, ponieważ obaj jesteśmy ludźmi inteligentnymi, to wpadamy na te same pomysły, na te same propozycje. Wiesz, ja prawie że nie ma dnia, w którym Wojciechowi bym nie podrzucał jakichś rozsądnych rozwiązań. Zresztą sporo z tego, co w ostatnich miesiącach zrobione, jest wynikiem takich moich, wiesz, tych, bo on jednak przyszedł tutaj z innej szkoły myślenia, prawda? Choć jest to człowiek o wysokiej kulturze, człowiek no, mówiący pięknie po polsku, piszący bardzo ładnie, wiesz. To są może takie cechy nieistotne, ale one są istotne nawet. Nie jest to człowiek czuły na wszelkie, wiesz, przejawy niesprawiedliwości, choć twardszy ode mnie, ponieważ ma chyba bardziej rozwinięte cechy wodzowskie, bo ja mam zawsze tamto pochylenie się nad człowiekiem, prawda, nad pojedynczym człowiekiem, no. A on, ponieważ odpowiada za państwo, to uważa, że ten pojedynczy człowiek jest ważny, ale ważniejsze jest na przykład państwo, ważniejsze są takie czy inne kierunki. Jest to tak na marginesie. Ja wiem o tym, że my w ogóle nie mamy czasu. Jeśli można naszą pozycję, czy też nasze położenie, czy sytuację określić przy pomocy tej metody odliczania przy wystrzelaniu rakiety, to tu się odlicza od 10 do 0 też. Rozumiesz, nie wiem, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, ale czasu my w ogóle nie mamy. Na tym polega ten dramat, mój osobisty również, bo wiesz, no przecież tutaj jest straszna pustka, jeżeli chodzi o polityków.
Tak, wiesz, to mówiliśmy o tym.
Całe nasze KC to jest puste KC, to są robotnicy, No, ludzie na pewno uczciwi i porządni, tylko no, nie ma tam żadnego działacza, człowieka, który ma doświadczenie. Ale nawet ten zespół kierowniczy stary, no, po prostu my zbieramy rezultaty negatywnej polityki kadrowej przez dziesiątki lat stosowanej, rozumiesz? I dlatego no, ten krąg tych ludzi, którego ten dramat, mój osobisty również, bo wiesz, no przecież tutaj jest straszna pustka, jeżeli chodzi o polityków.
Tak, wiesz, to mówiliśmy o tym.
Całe nasze KC to jest puste KC, to są robotnicy, no ludzie na pewno uczciwi i porządni, tylko no, nie ma tam żadnego działacza, człowieka, który ma doświadczenie, ale nawet ten zespół kierowniczy stary, no po prostu my zbieramy rezultaty negatywnej polityki kadrowej przez dziesiątki lat stosowanej, rozumiesz? I dlatego no, ten krąg tych ludzi, którzy w obrębie władzy funkcjonują, krąg ludzi myślących, patrzących trochę dalej, no jest, wiesz, to nawet ta jedna łapa całkowicie wystarczy, wiesz? A jeszcze wśród tych, których mógłbym policzyć na palcach tej jednej ręki, potrafisz choć trochę zmienić spojrzenie Zachodu albo obniżyć stopień ekscytacji, bo on jest niepotrzebny, bo ja kocham cię nam wszystkim tutaj, to jeżeli potrafisz to zrobić, to tylko mi powiedz miejsce, gdzie mam znosić kamień na pomnik dla ciebie.
Nie, ty mi powiedz. Ty, czy potraficie w tę sprawę tak rozwiązać? No właściwie to nie ma mowy o rozwiązaniu. To dużo od was zależy.
Słuchaj,
od ciebie, od Wojtka.
Chcę ci powiedzieć tak, że w momencie, kiedy przeczytasz w gazecie, że ja ustąpiłem, to będzie to nie tylko wynik mojego osobistego rozczarowania, czy mojej osobistej porażki, ale po prostu będzie to sygnał, że wielki eksperyment polski ostatecznie został pogrzebany. Tu zresztą tak nie mówiłem cały czas o tym, ale mam osobisty żal do tych polskich intelektualistów, którzy przez cały ten najtrudniejszy okres nigdy nas nie poparli. Człowieku, nikt z tych twarzy, żadna z tych twarzy znana nie ukazała się w telewizorze, żeby powiedzieć ludzie, opamiętajcie się, niszczycie tą nieszczęsną gospodarkę, żądając coraz to nowych pieniędzy, niszczycie ją podwójnie. Ta inflacja, ten brak towarów, wiesz, nigdy byliśmy samotni i zresztą nikt, wiesz, ludzie na zachodzie, świat i prawda, i no, wiesz, jedynym człowiekiem, wiesz, to jest dramat tragiczny, jedynym człowiekiem, który myślał tak, jak ja myślę, bądź też rozumiał, o co chodzi, to był Wyszyński. Słuchaj, to słynne jego przemówienie na Jasnej Górze, na które ja się powołałem niejednokrotnie z tym słynnym zdaniem, którego nie zapomnę. Rodacy nie wszystko naraz. Rozumiesz? To był jedyny człowiek, który miał odwagę pójść do wtedy, w sierpniu, chłopie. Rozumiesz? Potem gaz już oczywiście, ale i w tych pierwszych miesiącach, rozumiesz, tego roku, no był to człowiek, który potrafił się wznieść ponad wszystkie inne jakieś sprawy i myśleć o narodzie, bo on prawidłowo myślał, chłopie, ja nie zajmowałem nigdy wobec niego jakiejś pozycji skrajnej, ani nie zwalczałem Raz tam opublikowałem jakieś w latach 60. artykuł na temat tego listu biskupów, zresztą nie mój artykuł, ale ja opublikowałem, który redaktor naczelny Wyszyński napisał mi dość taki list cierpki. Ale wtedy, w tych dniach przełomowych, to no zresztą wcześniej już trochę wiedziałem o nim więcej niż w latach 60. Ale wtedy zobaczyłem, że jest to człowiek, który myśli na 10, 20, 30 lat naprzód. Otóż jeżeli miałbym kiedykolwiek stanąć przed jakimkolwiek trybunałem historii i być o coś oskarżony, to bym prosił, żeby na tej ławie zasiadł kwiat inteligencji polskiej, który igrał z losem tego narodu, bawił się tymi szczeniakami solidarności, również niedoświadczonymi, którzy wchodzili na te salony i uważali, że oni są tą główną siłą, no bo mają Geremka, bo mają Mazowieckiego, bo mają Olszewskiego, bo mają tego, tamtego, ci mówią, prawda, do przodu. To stary, a reszta tej inteligencji polskiej kibicowała im, prawda, podczas kiedy rzeczywiście ten kraj ginął, stary, przecież człowieku, nawet takie argumenty dostajemy, materiały, informacje tam do różnych wywiadów, wiesz, to co przecieka normalnie każdego państwa. Kryło w obozie niemieckim, znaczy w Bonn, że Polska na długie lata została wytrącona z polityki, odgrywania w polityce europejskiej jakiejś znacznej roli. Pamiętam jeszcze takie spotkanie dwa tygodnie temu, gdzie na takim właśnie wśród inteligencji mówimy, ludzie, zastanówcie się przez chwilę. Przecież nawet ta granica na Odrze i Mysie nie jest taka pewna. Przecież tu mogą powstać konstelacje, które doprowadzą do tego, że my staniemy się księstwem warszawskim i pies z kulawą nogą nie powie nie. Tu Bajc przyjechał, znasz Bajca, nie? Przyjechał w październiku, zadzwonił do mnie Karskim, czy może przyjść. Przyszedł i słuchaj, nie tak, znam to Karskiego od lat. Bajc był w NRD i przyjechał tu i miał takie dwa spostrzeżenia. Jeżeli chodzi o sytuację u nas, to powiedziałbym, to przypomina 32 rok w Niemczech. A jeśli chodzi o NRD, to powiedział, że a ona tam rzeczywiście w znajomości wysokich kołach, że tam po prostu dosiedli wielki nadziei, że nareszcie będzie można coś tu zmienić na tej mapie Europy. Szczecin, Okręg Wałbrzyski, rozumiesz? Bogdan, wierz mi, że w ogóle te argumenty nie trafiały, były przyjmowane jako obrona własnej pozycji. Rozumiesz? Tak to wyglądało. I dlatego zresztą Janek Szczepański, na przykład, przecież Janek Szczepański wielokrotnie powtarzał taką tezę, nie wiem, czy ty znasz ją, że narodowi jest potrzebny szok. Że bez szoku się nie obejdzie. To kiedy to Janek mówił? W czerwcu, w lipcu. Janek miał jeszcze jedną złowieszczą tezę. Że nie obejdzie się, że szok to jest rozlew krwi. On to zresztą wywodził na przykładzie, wiesz, 56 roku i 70, że mimo tego wielkiego wstrząsu, jakim byli zabici, naród po paru miesiącach wracał w te swoje normalne kolejne. Więc wiesz, ten rachunek współwinnych, odpowiedzialnych za to, co się stało, jest ogromny, wiesz. To są długie listy ludzi, którzy powinni być sumieniem rzeczywiście tego narodu, ale również tymi, którzy ostrzegają, i nie było tego. I to jest mój najgłębszy żal, największe rozczarowanie. Bo ja nawet nie mam pretensji do tych głupców właśnie Solidarności, no, gówniarzy w istocie rzeczy, niektórych, jak ten Bujak, inni, prawda. Śmieszyło mnie to oczywiście, jak byli przyjmowani na salonach europejskich przez polityków, jak pani Walentynowicz, oszalała baba, rozumiesz? Którą Wałęsa wyrzucił nawet, jest przyjmowana przez premiera Francji. Nie mam na to wszystko pretensji, mam pretensje do swoich przyjaciół, do tego pnia, z którego ja wyrastałem i oni wyrośli również. I dlatego powiedziałem, że nie mam teraz czasu w ogóle na pisanie, ale trzeba by napisać taki artykuł o polskiej inteligencji, powiedzieć tak, kochani, trzeba oczyścić to przedpole. Wrócić do tych piekielnych mitów. Słuchaj, na tym kongresie kultury, który był w piątek czy w sobotę, stał Kijowski i
polemizował z tezą, że Polska jest chorym człowiekiem Europy. Nieprawda, powiedział, to było moje wrażenie kiedyś. Nieprawda. Polska zaprowadza nowy ład w Europie, pojałtański. To powiedział. Rozumiesz to? Polska bez portek. Gdzie masz goły tyłek na tym mrozie. Prawda? Musisz błagać kogoś, żeby ci jakieś podarte portki nawet dał. To jemu się śni, no idiocie, nowy ład.
Czekaj, ale tutaj to wejdę. Bo przecież tyś na zjeździe partyjnym, swoim zresztą znakomitym wystąpieniu, też użył podobnego sformułowania.
A nie, to było inaczej, że Polska może stać się nadzieją. Ale może stać się nadzieją.
Tak to odczytano i słusznie tak.
Ale ja tam użyłem jeszcze innego sformułowania, którego żaden z intelektualistów nie posłuchał. Powiedziałem, przyzwyczajmy się do życia w kryzysie. Tak? To ja dzisiaj widziałem jeszcze w gazecie, prawdzie w gazecie sprzed jeszcze 13, w tygodniku jakimś, taki artykuł, który wylicza wszystkie te tezy mojego artykułu, mojego wystąpienia. Na końcu mówi, to wszystko było już powiedziane. Powiedział to Rakowski. Tylko tego nie brano pod uwagę. Nie brano pod uwagę. Ja już nie chcę o tym mówić, ale gorycz tego wszystkiego jest, wiesz.
Tylko nie da się wprowadzić taki stan gorycz. Dlatego, że musisz być innym politykiem tutaj, przedsiębiorcą. Ale w tym kraju szczególnie byli bliżej.
Stary, ja to tłumaczę tym właśnie głąbom kapuścianym. Wczoraj, to nawet dzisiaj w nocy na takim zebraniu. Powiedziałem, jak wy sobie wyobrażacie jakikolwiek system polityczny w Polsce bez inteligencji?
Dwie rzeczy.
Tak.
Pierwsza rzecz. I to już teraz...
To zamykam, tylko patrzę tę datą. Warszawa 22 grudnia roku pamiętnego, można powiedzieć, tak?
81.
1981, tak. Słusznie. No.
Okay.